Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Oto słowo Pańskie. Najpierw to chciałbym was tak zwyczajnie przywitać, ucieszyć się, że możemy się tutaj spotkać. I mam taką nadzieję, że Pan Bóg wszystkim nam chce coś bardzo ciekawego i potrzebnego do tego, żebyśmy mogli żyć pełniej, żeby być bliżej Niego, który jest źródłem życia, że właśnie po to są te rekolekcje, abyśmy dali się pociągnąć, poprowadzić. Taki tytuł roboczy dla tych rekolekcji to jest Zamieszkaj we mnie. Ja myślę, że ten temat będzie nam się powoli, jak gdyby w trakcie naszej wędrówki, rozwijał. Ale zacznijmy od takiego może prostego stwierdzenia albo zapytania, czy Pan Bóg w ogóle ma jakiekolwiek mieszkanie. Dzisiaj słyszymy w tej Ewangelii, która opowiada o dwóch uczniach Jana Chrzciciela, którzy widzą przechodzącego Jezusa nad brzegiem Jordanu. Są nim zaintrygowani. Jezus pyta: czego szukacie? Oni mówią: gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? To ich przede wszystkim interesuje. Pamiętam to tak może na początek, jak byłem małym chłopcem i byłem na mszy dla dzieci w swojej rodzinnej parafii. Był temat właśnie gdzieś przebywania, zamieszkiwania Pana Boga. To tak się rozglądałem nerwowo, że w pewnym momencie proboszcz przerwał swoje kazanie, zwrócił na mnie uwagę i zapytał, co ja w ogóle robię, tak? Dlaczego się tak wiercę i rozglądam. Ale myślę, że coś takiego jest w każdym z nas, to takie wiercenie i rozglądanie się. I chcielibyśmy się dowiedzieć: Panie Boże, gdzie Ty mieszkasz? Ale w ogóle zapytajmy się, czy Bóg potrzebuje mieszkania. Przecież jest bytem duchowym. Czy On potrzebuje mieszkania? Kiedy sobie przygotowywałem te refleksje, to tak pomyślałem, że my chyba na Jezusa w Kościele patrzymy w tak bardzo uduchowiony sposób, że nie zdajemy sobie sprawy, że był człowiekiem tak jak każdy z nas. Że potrzebował mieć jakieś miejsce, gdzie może przebywać, gdzie może w nocy odpocząć, chociaż w nocy też się dużo modlił, ale również spał, bo jeśli był człowiekiem, to potrzebował odpoczynku, potrzebował jakiegoś miejsca, które dawało mu schronienie. I możemy powiedzieć, że w Kościele bardzo często właśnie spotykamy się z taką osobą Jezusa bardzo, bardzo duchowego i takiego bardzo mało, powiedziałbym, ludzkiego, zwyczajnego. Tak? Jezus też się wychowywał, no tak, zwrócił uwagę, czy był normalnym dzieckiem, jeśli w ogóle istnieje coś takiego jak normalne dziecko. No przecież był adoptowany przez Józefa. Taka jest prawda. Rzadko o tym w ten sposób myślimy. Tradycja Kościoła mówi, że Józef był wdowcem, kiedy spotkał Maryję, a więc to był jego drugi już związek. Tak się o tym mówi. To by też tłumaczyło, dlaczego Jezus miał braci i siostry, tak? To mogły być dzieci Józefa z tego pierwszego związku. To jest wszystko bardzo tajemnicze, ale rzuca jednak pewne światło. No dobrze, ale czy Jezus potrzebował mieszkania i w ogóle po co Bogu mieszkanie? Mieszkanie to nie tylko jakaś przestrzeń fizyczna potrzebna do przeżycia i które gwarantuje nam to minimum bezpieczeństwa potrzebne do codziennego funkcjonowania. Wiemy, że Jezus potrzebował schronienia na początku w zimnej grocie betlejemskiej, że mieszkał z Maryją i Józefem w Nazarecie, a wcześniej, że uciekł z rodzicami do Egiptu, czyli był emigrantem. Ale mieszkanie to jest przede wszystkim pewna przestrzeń potrzebna do życia nam w sensie psychicznym i duchowym. Coś, bez czego nie możemy istnieć jako ludzie. Coś, co byśmy powiedzieli, to jest moje. To jest takie miejsce, w którym ja się czuję sobą, nie muszę udawać, czuję się akceptowany, czuję się przyjęty, czuję się spontaniczny, nieściśnięty, nie muszę zakładać jakichś masek. Zobaczcie, że te potrzeby psychiczne i duchowe, które mamy, wyrażamy w tych miejscach fizycznych, w których mieszkamy, tak? To jest to, że dbamy, aby ten dom był ładny, funkcjonalny, żeby znalazły się w nim fotografie naszych bliskich, żeby był dobrze urządzony, żeby były kwiaty, żeby to było piękne miejsce, gdzie my możemy się czuć sobą. A Pan Bóg, wiemy o tym, że potrzebuje mieszkania, dlatego że to wszystko, kim my jesteśmy, a co nie należy, co może w ten sposób nie jest grzechem, jest naszym podobieństwem do Pana Boga. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jeśli my potrzebujemy mieszkania, to ta potrzeba się nie wzięła znikąd. Ona pochodzi wprost od Pana Boga. On też potrzebuje mieszkania. Dom to ponadto miejsce, do którego my zdążamy przez całe życie. Teraz żyjemy w takich czasach, że mówimy, że ktoś odszedł do domu ojca. Tak? Zobaczcie, nasze życie jest pewnego rodzaju pielgrzymką i zmierzaniem do domu, gdzie będziemy mogli już odpocząć na wieki, cokolwiek by to miało znaczyć. I możemy sobie popatrzeć na historię zbawienia jako na pewną historię, która opisuje kondycję człowieka, jeśli chodzi właśnie o kwestie bezdomności i sieroctwa. Bo na początku Adam i Ewa, gdy zostali stworzeni, żyją w takim stanie pierwotnego szczęścia, które Biblia określa słowem szalom, pokój. Oni świetnie się ze sobą rozumieli, Adam i Ewa, nie musieli tutaj wchodzić na wielkie koło, żeby się ze sobą porozumieć, nie musieli stosować żadnych podstępów, byli dla siebie przejrzyści, byli dla siebie bezpośredni. Po prostu swobodnie się ze sobą komunikowali. Podobnie było w relacji z Panem Bogiem. Wiemy, że Pan Bóg się przechadzał po ogrodzie Eden w porze powiewu wiatru i że ze sobą wzajemnie rozmawiali. Ta komunikacja była bezpośrednia, bez żadnej dwuznaczności. I oni doświadczali błogosławieństwa. Ale od momentu, kiedy człowiek popełnia grzech, moglibyśmy powiedzieć, że staje się istotą bezdomną i błąkającą się nieustannie. I pamiętamy ten moment, kiedy Pan Bóg, widząc, co się wydarzyło, postanawia Adama i Ewę z raju wypędzić. I powszechnie traktujemy to jako coś złego. Zaproponowałbym inne spojrzenie na tę sytuację. To, co tak naprawdę się wydarzyło w momencie, kiedy Pan Bóg wyrzuca Adama i Ewę z raju, że to jest przekleństwo? Nie, jest to błogosławieństwo. Może to brzmi zaskakująco, ale spróbujmy sobie pomyśleć tak. Adam i Ewa żyją w stanie grzechu, czyli pewnego nieszczęścia. Nie są do końca sobą, stracili możliwość pełnej komunikacji, bliskości z Panem Bogiem. jakaś ciemność, jakiś cień zawisł nad ich życiem. Czy ktoś z Was chciałby żyć w takim stanie na wieczność? Chyba nie. Ja bym nie chciał. I właśnie o to chodzi, że wygnanie Adama i Ewy z raju jest tak naprawdę błogosławieństwem. Jest zadbaniem o to, żeby Adam i Ewa nie sięgnęli po owoc z drugiego drzewa, który jest bardzo ważny w raju, z drzewa życia wiecznego, aby ten stan grzechu nie pozostał w nich ugruntowany na wieczność. Tak na marginesie. My się bardzo martwimy tym, od pewnego momentu, szczególnie od połowy naszego życia, że umrzemy. Ktoś powiedział, że wszystkie filmy czy wszystkie przedstawienia są o dwóch rzeczach. Są tylko takie dwa tematy. Miłość i śmierć. Miłość i śmierć. I my się zaczynamy martwić, że ja pewnego dnia, ja mam 46 lat i też się zaczynam już tym martwić, że widzę, że no, pewnego dnia ten świat będzie sobie istniał dalej beze mnie. Ale niezwykle pocieszające jest to, że gdybym miał żyć wiecznie, to bym nie docenił tego, co mi się dzisiaj przydarza. To bym nie docenił związku przyjaźni, wspólnoty, bliskości z drugą osobą. Dlaczego? Bo to by było tylko czasowe. Zawsze mógłbym zacząć od nowa i ta relacja mogłaby być, mieć o wiele mniejszą wartość, niż na to zasługuje. Aha, coś mi się nie udało, coś mi nie wyszło. Dobrze, to kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz. Chodzi mi o wartość tu i teraz. Tego, co mi się przydarza. Mając z tyłu głowy świadomość, moje życie, no ile będzie mogło mieć? 75? No, medycyna czyni postępy, 80 lat może. Ale no, może ten stan nie będzie nadzwyczajny. Więc może nie ma specjalnie o co walczyć, ucieszyć się tym, co po prostu jest. A więc ta ograniczoność naszego życia ma dla nas ogromną wartość. Ucieszyć się sobą, tym, kim jestem, tym, kto jest obok mnie. Dzięki ograniczoności zaczynamy po prostu doceniać to, co jest. Kiedy Jezus przychodzi na ziemię, to przychodzi, aby odpowiedzieć na naszą kondycję zagubienia, bezdomności i nieustannego błąkania się. Ewangelista Mateusz powie tak: a widząc tłumy ludzi, Jezus litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Poczucie bezdomności i poczucie porzucenia. To, co coraz bardziej w naszej aktualnej cywilizacji, która bardzo sobie ceni postęp, rozwój techniczny, jest czymś, co nas coraz bardziej gnębi. Mamy coraz lepsze środki komunikowania się. Wydaje się jednak, że coraz bardziej do rzadkości należy spotkanie, autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem, w którym mogę otworzyć siebie i podzielić się sobą, spotkać się, otworzyć kawałek siebie przed drugim człowiekiem. W zamian mogę wysłać SMS-a, w zamian mogę do kogoś zadzwonić, wysłać maila itd., itd. To są wszystko pewnego rodzaju substytuty tej prawdziwej komunii i spotkania dwóch osób. Historia zbawienia od raju aż po dzień dzisiejszy jest tak naprawdę historią, kiedy Bóg wychodzi naprzeciw człowieka i próbuje odbudować z nim więzi. I Bóg nieustannie wychodzi z różnymi inicjatywami. One się nazywają w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie przymierzami. Próbuje zawierać z ludem wybranym kolejne przymierza i one się kończą fiaskiem i następuje to, do czego się teraz przygotowujemy w Wielkim Tygodniu, do przeżycia nowego przymierza. To nowe przymierze polega na tym, że Bóg, widząc naszą bezradność, nieumiejętność w byciu z Nim, w przebywaniu z Nim, bo taka jest istota przymierza, że chcę z Tobą, Panie Boże, być, zapraszam Cię do mojego życia i Ciebie uznaję za kogoś najważniejszego i według Twoich praw chcę żyć. Bóg, widząc, że nie potrafimy tak żyć, co robi, posyła na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, który w naszym imieniu, można powiedzieć, jest naszym przedstawicielem, wobec Pana Boga zawiera nowe, wieczne, jedyne przymierze. To jest takie przymierze, w którym jeśli my zawodzimy, to dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu to przymierze może zostać odnowione. Za każdym razem, kiedy odwołamy się do ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. A więc można powiedzieć, to z inicjatywy Boga jest zawarte nowe, wieczne przymierze, które jest odpowiedzią na naszą bezradność, na naszą bezdolność. Gdy my nie umiemy zamieszkać z Bogiem, On sam przychodzi na ziemię, aby zamieszkać pośród nas. Gdy my nie umiemy trwać w przymierzu z Bogiem, On zawiera je z nami przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swego Syna. Uczniowie stawiają w tej Ewangelii dzisiaj takie pytanie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Więc mają intuicję, że Jezus ma mieszkanie. I Bóg chce przez Jezusa ukazać siebie, swoje zamieszkiwanie. I jaka jest odpowiedź Jezusa? Chodźcie, a zobaczycie. Chodźcie, a zobaczycie. Jezus nie mówi: wiecie co, ja mieszkam pod takim adresem. Gdyby tak było, Jezus by stawiał na wiedzę. A Jezus stawia na co? Na doświadczenie, na pewien proces. Po prostu ich zabiera ze sobą, mówi: chodźcie, a zobaczycie. I ruszają w pewną drogę, przychodzą do mieszkania Jezusa. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak ta scena tak naprawdę się potoczyła dalej, jak wyglądało mieszkanie Jezusa. Pewnie było skromne, pewnie było proste, ale było też przytulne. I oni tam u Niego zostali. Zamieszkali u Niego. Przynajmniej na jedną noc. A więc Pan Bóg mówi: jeśli chcesz zobaczyć, doświadczyć, gdzie mieszkam, wyrusz w drogę. Do przodu. Wstawaj. Ruszaj. Ja bym się dzisiaj poczuł bardzo usprawiedliwiony, że tak właśnie to się dzieje w moim życiu, bo przyjechałem z Poznania do Bydgoszczy. Ale to nie chodzi o te sto kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, które trzeba było przebyć. To jest proste, to jest w miarę proste. Tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, co mamy w głowie i co mamy w naszym sercu. Tu chodzi o ten gest, o tą decyzję bardziej, która dokonała się w sercu Abrahama, gdy miał 75 lat, a żył około 150 lat, czyli, to jest ciekawe, w połowie życia on zdecydował się zostawić wszystko i pójść gdzie? W nieznanym kierunku. Tam, gdzie mu Pan Bóg pokaże. Widziałem film, tytułem Biblia, amerykański film, który pokazuje tę scenę. Jak Abraham widzi dziwnego przybysza, który mu mówi, że ma po prostu wyruszyć w drogę, w miejsce, które będzie mu wskazane. No i on potem idzie do swojej żony, do swoich bliskich i taki rozentuzjazmowany opowiada: słuchajcie, ruszajmy, musimy się spakować i ruszamy. Oni wszyscy patrzą na niego jak na wariata. I tylko jego entuzjazm i taka determinacja, pewność, że to, co mówi, to nie jest coś, co mu się przewidziało, sprawia, że ci bliscy z nim ruszają, ale są bardzo podejrzliwi, nieprzekonani. Pomyślmy może w tym momencie choćby o mędrcach, trzech mędrcach, którzy wyruszyli. Dlaczego? Bo zobaczyli gwiazdę na niebie. Ale jeśli szli za gwiazdą, to kiedy się idzie za gwiazdą? Za gwiazdą się nie idzie w dzień. Za gwiazdą idzie się w nocy. I myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, możemy powiedzieć tak. Panie Boże, ja idę za Tobą w nocy. Jest mrok. Jest ciemno. A co się dzieje w nocy, kiedy świecą gwiazdy? Ano czasem przychodzą chmury. I co wtedy? No a wtedy po prostu trzeba iść dalej. Chociaż nie widzi się jasno i wyraźnie, w którą stronę. I się czeka, aż te chmury ustąpią. Może po kilku dniach, może po kilku tygodniach. Nie wiemy, jak długo trwała ich podróż. Aż się odsłoni. Aż się pokaże gwiazda. Ale idzie się w nocy. Żeby wyruszyć w drogę, potrzeba nam jeszcze jednej rzeczy. Potrzeba nam ciekawości. I tę ciekawość niewątpliwie mieli ci dwaj uczniowie, którzy stoją nad brzegiem Jordanu, są zaintrygowani osobą Jezusa. Może są zaciekawieni tym, co mówi i jak wygląda, jeszcze głębiej. Kim jest? Bo wiemy, że naucza tak, jak nikt wcześniej nie nauczał. Naucza całym sobą. I z tą ciekawością to jest tak, że ona jest emanacją Pana Boga. My jesteśmy, jeszcze raz powiem, stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. To Bóg jest ciekawy. Chciałbym, i zrobię to z dziką radością, rozbić pewne wasze, jeśli mi się uda, przekonanie na temat Pana Boga. Że Pan Bóg jest wszechwiedzący i dokładnie wszystko wie o waszym życiu. Wie, kiedy umrzecie, wie, jak się jutro zachowacie. To powiem tak, może wie, a może nie wie. Ale jednego jestem pewien, że jest ciekawy. Że jest ciekawy, co ty zrobisz dzisiaj, na zakończenie tego dnia. Wysłuchawszy tej nauki, czy patrząc wstecz na to, co ci się dzisiaj wydarzyło. Jest bardzo ciekawy, jak zachowasz się jutro. Jest bardzo ciekawy, co ty zrobisz ze swoim życiem. Zobacz, on daje ci różne możliwości, stawia różnych ludzi na twojej drodze. Wyposaża cię w różne dary, zdolności i talenty. I mówi, proszę bardzo, to wszystko jest do twojej dyspozycji. I tak się zastanawia, i co ta Ania, co ten Marek, co ty z tym zrobisz? Jak ty to wykorzystasz? No tak, ale proszę księdza, a ten Pan Bóg, który wszystko wie? To zróbmy to tak według metody świętego Ignacego. To teraz sobie tak popatrz na ten obraz Pana Boga, który wszystko wie, który wszystko przewiduje z góry. Jaki on jest? A teraz popatrz na ten drugi obraz Pana Boga, który tak z zaciekawieniem stoi na brzegu rzeki twojego życia i tak się zastanawia, co ty zrobisz? Daję ci to. Jak ty to wykorzystasz? Co czujesz, gdy myślisz o tym Bogu, który wszystko wie? Co czujesz, gdy myślisz o tym Panu Bogu, który jest ciekaw twojego życia? Ja powiem tak, ten Pan Bóg, który wszystko wie, jest smutny, potwornie smutny. Taki, wiecie, z założonymi rękoma i mówi, czym mnie tutaj możesz zaskoczyć, ja wszystko wiem. A ten drugi jest ciekawy, on idzie razem ze mną przez życie. Jest moim przyjacielem. Wspiera mnie, gdy jest mi źle, gdy mi coś nie wychodzi, wspiera mnie, gdy idzie wszystko po mojej myśli. To Bóg, który ze mną płacze, gdy ja płaczę i który się ze mną cieszy, gdy ja się cieszę. Ktoś, kto może ze mną przebywać tutaj w moim sercu, w mojej duszy i przy kim ja się mogę czuć swobodnie, nawet jeśli popełniam wielkie błędy, nawet wtedy. Któż z nas ich nie popełnia? Taki jest Pan Bóg. To nie jest Pan Bóg determinizmu. To jest Pan Bóg wolności, ciekawości, radości i możliwości. Zdradzę Wam, jak ja sobie wyobrażam niebo. Niebo to ja sobie wyobrażam w ten sposób, to jest taka moja prywatna wizja, że w niebie będę przeżywał takie wow, aha, to tak, tak to działa, tak? Kiedy umrę i znajdę się w domu u Boga, to Pan Bóg, tak sobie wyobrażam na początek, a może dość często, będzie mnie brał na kolanach i będę mógł u Niego usiąść i powie, zobacz Darek, wtedy, gdy miałeś 2, 3, 5, 20, 40 lat, to gdy tak bardzo płakałeś i gdy coś bardzo mocno przeżywałeś, to mi chodziło o to albo o tamto. I będzie mi tłumaczył moje życie. Będzie je wyjaśniał. Bo na razie nie potrafię tego zobaczyć. Bo na razie tego nie potrafimy zobaczyć. Ale przyjdzie taki czas. Dlatego jest nam potrzebna nadzieja. Dlatego nie dajcie sobie odebrać tej ciekawości, jak tam będzie. Bo my się boimy tego, właśnie, że czego my się boimy? Czy my tam trafimy? Czy my tam dojdziemy? Nie wolno nam tak żyć w lęku i strachu, bo to nam odbiera życie. Pan Bóg jest większy, Jego miłość jest większa niż całe zło, Jego miłość jest większa niż każdy nasz grzech. Jego miłość zwycięża. No to się przygotowujemy teraz w tym Wielkim Tygodniu, abyśmy mogli w to uwierzyć. Że to miejsce, które On nam przygotowuje, to nie jest wyłącznie kwestia naszych uczynków. To jest przede wszystkim kwestia Jego wielkiego miłosierdzia. To może tak. Ja zaplanowałem sobie tutaj pewną pracę domową dla Was, ale może nią być... Dobrze, opowiem i chyba już w tym momencie skończymy. Jest taki filmik na YouTubie, Miernik Dobra. Łatwo to zapamiętać. Miernik Dobra. Jak będziecie chcieli, możecie wrócić do domu i po prostu sobie obejrzeć to na YouTubie. Ale chciałbym Wam to opowiedzieć. Jest pokazana scena, kiedy dwóch aniołów stoi na sądzie ostatecznym. Są ubrani w białe garnitury, białe krawaty, białe koszule. Mają przed sobą wagę. No i do tej wagi jest cała kolejka różnych osób. I każdy z nich podchodzi, aniołowie ważą. Z tyłu jest taka strzałka, ma dwa pola, zielone, czerwone, zielone wystarczająco dobry, czerwone niewystarczająco dobry. No i tak po kolei podchodzą. Wchodzi jakiś człowiek i mówi, że on jeździł do Afryki i kopał studnie, żeby ludzie mieli wodę. No więc jest zaproszony na wagę. No i tam ta wskazówka tak wariuje. No i spada na pole niewystarczająco dobry. No i odchodzi na jedną stronę. Później przychodzi jakaś pani i mówi, no tak, no ja ściągałam na lekcjach, ale potem szłam do parku i zbierałam śmieci i wrzucałam do kosza. Bo w życiu chodzi o to, żeby była sprawiedliwość, no nie? No i oni zapraszają na wagę. Znowu wskazówka tam wariuje i na pole niewystarczająco dobrze. Przychodzi taki pewny siebie mężczyzna i mówi, akceptujecie karty kredytowe? Zapraszamy na wagę. Znowu niewystarczająco dobrze. No i tak historie różne się tam przesuwają. Ktoś przychodzi i mówi, a moja ciocia chodziła w niedzielę do kościoła. No to zapraszamy na wagę, tak? I znowu niewystarczająco dobrze. I na końcu idzie taki, można powiedzieć, biedak. Taki człowiek, taki z pochyloną głową, wie, że ma, przepraszam za sformułowanie, przerąbane, że nic z tego nie wyjdzie. No i niesie też ze sobą taką teczkę, w której jest wpisana cała historia jego życia. No i tak podchodzi do tych dwóch aniołów i tak wręcza tą teczkę. Oni otwierają, zaczynają czytać. Miło, interesujące. No rzeczywiście, no dużo się wydarzyło. No, ciężka sprawa. I nagle z boku ekranu wsuwa się taka dłoń, jeszcze nie wiemy kto to jest, i podaje inną teczkę. Tak aniołowie patrzą na tą postać, tak poprawiają swoje garnitury i tak mówią, no nie wiedzieliśmy, że on jest z tobą. Otwierają teczkę, kamera pokazuje zbliżenie, jest biała kartka, jest napisane, to jest mój syn umiłowany, to jest dziecko Boże. No więc aniołowie mówią, no to zapraszamy na wagę. No i ten biedaczek zaczyna się gramolić na wagę, a oni mówią, stop, nie ty, on. I wtedy na wagę wchodzi człowiek w koszulce, ma napis Jezus. No i wskazówka zaczyna wariować i szybko wpada na pole wystarczająco dobrze. Jezus odrzuca tą teczkę na bok, zabiera tego człowieka w drugą stronę, a wtedy ci wszyscy, którzy tworzą tą wcześniejszą grupę, zaczynają krzyczeć, to niesprawiedliwe, to niesprawiedliwe. Na co ci aniołowie tak są bardzo pocieszeni i mówią, no właśnie dlatego nazywamy to łaską. Właśnie dlatego nazywamy to łaską. Nie dajmy sobie odebrać nadziei, ciekawości, radości, optymizmu. Niezależnie, co nam ciąży, niezależnie, co zostało zapisane w naszej teczce. Nie zostaniemy zbawieni na podstawie spisów, rachunków czy zestawień. Zostaniemy zbawieni, jak mówi jeden z naszych współbraci jezuitów, po znajomości. Zostaniemy zbawieni po znajomości. Tak to zadziała. Przez łaskę. Nie przez nasze czyny. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. I naprawdę Jego największym pragnieniem jest to, abyśmy się tam w domu spotkali. A to spotkanie już teraz się zaczyna. Ilekroć pozwalamy sobie, aby wiara, nadzieja i miłość zagościły w domu naszego serca. W tym świętym świętych, w tym najważniejszym sanktuarium. Otwórzmy nasze serca na to najważniejsze spotkanie. Gdybyście chcieli jakąś dodatkową pracę domową, to można dzisiaj wieczorem zatrzymać się na 2-3 minuty, popatrzeć na ten dzień i zapytać się, Panie Boże, jak Ty dzisiaj do mnie przychodziłeś? Przez jakie poruszenie serca? Przez ciekawość? Przez pokój? Przez ciepło słońca? Przez kwiat, który zaczyna kwitnąć? Przez dobre słowo drugiego człowieka? Czy ja zauważyłem Twoje przychodzenie? Zapraszam, aby przez 2-3 minuty, naprawdę nie trzeba więcej, zatrzymać się i podziękować Panu Bogu za to Jego nawiedzenie z domu naszego serca. Amen.